Dzień dobry, Jarosław Gołofit, Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to kolejne sobotnie przedpołudnie w programie Dom i Ogród. W programie, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać, zarówno w domu, jak i w ogrodzie, bo wiedzy nigdy za wiele. O tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo i sprawi, że w ogóle nam się będzie chciało po prostu w tym domu czy ogrodzie przebywać, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki i oszczędzać energię, czy ograniczyć utratę ciepła. Oczywiście pomieszczenia też jak oczyścić, czy je przystroić, udekorować. A w tym wszystkim szukamy najlepszych, najbezpieczniejszych sposobów, oczywiście dla naszego zdrowia. Podpowiadamy więc różne rozwiązania, mówimy o trendach w tym zakresie i nowościach rynkowych. Każdy w programie może znaleźć coś dla siebie albo dla najbliższych, znajomych czy przyjaciół i podzielić się taką wiedzą z innymi, bo warto. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogród@lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, także własne doświadczenia, które można przekazać za naszym pośrednictwem innym słuchaczom. A co przygotowaliśmy na dziś? Tym razem w programie między innymi powiemy o roślinach użytkowych, czyli takich, które nie tylko zdobią nasze ogrody czy kuchenne parapety, ale także są pomocne, dostarczą nam surowców zielarskich i przyprawowych, stosowanych w kuchni jako przyprawy do potraw. To na przykład wawrzyn szlachetny, z którego otrzymujemy popularne liście laurowe, zwane bobkowymi. Podpowiemy, jak taką roślinę uprawiać, by służyła nam przez cały rok, ale też będzie o wrotyczu. To z kolei roślina, której nie stosujemy wewnętrznie, ale pomoże nam chociażby odstraszyć komary czy kleszcze, a to ważne. W drugiej części programu będzie coś dla osób, które planują remont mieszkania czy budowę domu i są zainteresowani podłogami. Sprawdzimy, jakie podłogi są w ofercie, jakie wybierają najczęściej klienci i co jest teraz modne. No i oczywiście podpytamy, jak pielęgnować poszczególne rodzaje. Szczegóły już za chwilę. Dom i Ogród do 12:00. Zapraszamy.
Dom i Ogród.
A rozpoczynamy od rośliny pod nazwą wawrzyn szlachetny, z którego otrzymujemy popularne liście laurowe zwane bobkowymi. Warto taką roślinę mieć chociażby na kuchennych parapetach, a więcej o roślinach powie Dorota Misiurek z Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.
Wawrzyn szlachetny, czyli laur szlachetny, roślina, którą wykorzystujemy na co dzień w kuchni, to roślina, która występuje w obszarze śródziemnomorskim. Surowcem zielarskim są liście. Zawiera witaminę C, która zwalcza wolne rodniki, wzmacnia układ odpornościowy, witaminę A, która jest antyoksydantem, wpływa pozytywnie na wzrok i stan skóry, zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory jamy ustnej i płuc, witaminy z grupy B, kwas foliowy oraz związki mineralne. Liść laurowy w większych ilościach może okazać się toksyczny. Spowodowane jest to zawartością garbników nadającym liściom ostrego i gorzkiego smaku. Tak jak wspomniałam, jest jedną z najczęściej używanych przypraw. Doprawiamy nim buliony, sosy, mięsa, ryby i warzywa. Jest niezbędnym dodatkiem również w marynatach jarzynowych i grzybowych. Oczywiście liści laurowych nie jemy, tylko po oddaniu przez nie swego zapachu i aromatu w potrawie wyrzuca się je. Oprócz wiecznie zielonych liści jadalne są również owoce wawrzynu, takie suszone, aromatyczne jagody. Liście bobkowe, bo również tak są nazywane, mają przeróżne właściwości zdrowotne, wspomagają trawienie, łagodzą wzdęcia, mają właściwości bakteriobójcze, przynoszą ulgę w schorzeniach górnych dróg oddechowych, pomagają na problemy skórne, na przykład na łupież, łagodzą bóle reumatyczne i zmniejszają opuchliznę. Liście laurowe ze względu na swój intensywny aromat włożone do szafek kuchennych gwarantują brak szkodników, m.in. moli spożywczych.
A jaki w uprawie jest wawrzyn szlachetny? Skąd pochodzi? Jakie ma wymagania? Jaki jest w tej uprawie?
Na południu Europy sprawdzają się świetnie jako żywopłoty. W ogrodnictwie wawrzyn szlachetny ma zastosowanie jako roślina tarasowa głównie, uprawiana w pojemnikach lub donicach. Należy pamiętać, że jest to roślina wrażliwa na mróz. Lato może spędzić w ogrodzie, natomiast na zimę należy go zabrać do pomieszczeń ogrzewanych, do szklarni albo do mieszkania. Warto go uprawiać w towarzystwie innych roślin o pochodzeniu śródziemnomorskim, które mają podobne wymagania również do wawrzynu, na przykład takie jak oleander albo oliwka europejska. Właśnie jakie wawrzyn szlachetny ma wymagania? Stanowisko powinno być osłonięte od wiatru, słoneczne i ciepłe. Najlepiej rozwija się w pojemniku nieco za ciasnym, wypełnionym żyznym i przepuszczalnym podłożem o odczynie obojętnym do zasadowego. i co 2-3 lata dobrze jest roślinę przesadzić. Ziemia w donicy powinna być stale wilgotna. Podlewamy co 2-3 dni. Obszar występowania to kraje śródziemnomorskie, chociaż również Afryka Północna, między innymi Algeria, Libia, Tunezja, Maroko. Stąd też w naszych warunkach jest bardziej ciężki w uprawie, prawda, ze względu głównie na temperatury. I tak jak wspominałam, tak przed pierwszymi przymrozkami jesiennymi należy go zabierać do pomieszczeń ogrzewanych. Wawrzyn powinien mieć stanowisko dosyć słoneczne, czyli najlepiej przy oknach. Temperatura około 22, od 20 do 24 stopni. Gleba wilgotna, możemy go troszkę nieco mniej podlewać niż w lecie.
A jak go pielęgnować, jak sobie radzić ze szkodnikami, jakie preparaty można zastosować?
No i tutaj, jeżeli chodzi o szkodniki, jakie zaobserwowałam, to na przykład mącznik szklarniowy, ale to głównie przez to, że wawrzyn jest przechowywany w szklarni i po prostu z innych roślin te mączniki się przenoszą, lub wełnowiec, prawda? Wtedy stosujemy albo oczyszczanie mechaniczne, czyli mycie po prostu roślinki, no i opryski, insektycydy. W warunkach domowych insektycydów nie zalecam. W warunkach domowych, jeżeli już można by było użyć naturalnych środków ochrony roślin, takie naturalne środki możemy sobie przygotować sami w domu. Może być to na przykład preparat z czosnku, z tytoniu albo z wrotyczu. Na mącznika szklarniowego najbardziej odpowiedni byłby preparat z wrotyczu. Działa on między innymi na mączniki, na mrówki, na opuchlaki truskawkowe. Przygotowanie takiego preparatu wygląda następująco. 0,5 kg zmielonego świeżego wrotyczu lub 70-90 gram suszonego należy zmoczyć w 10 litrach wody przez pół godziny i później opryskujemy roślinę. Wszelkie rośliny domowe, które mamy na parapecie i są zaatakowane przez szkodniki, możemy zastosować takie naturalne środki ochrony roślin. Na bazie, tak jak wspominałam, na przykład czosnku, cebuli, zaksamitki, zniwka lekarskiego lub z tytoniu. Z tytoniu środek głównie jest na mszyce, na przędziorki, mączniki szklarniowe i wciornastki. I tutaj kilogram tytoniu może pochodzić on z suszu, na przykład z papierosów, zaparzyć z 10 litrami wrzącej wody i odstawiamy na 24 godziny. Później taki środek rozcieńczamy 1-2 i spryskujemy rośliny.
Warto taki wawrzyn szlachetny, laurus szlachetny mieć w swoich uprawach. Zamiast kupować suszone liście laurowe, to warto właśnie taką roślinę pielęgnować, mieć pod ręką chociażby czy w ogrodzie, czy na kuchennym parapecie i takie świeże listki uszczykiwać i wrzucać do zupy czy do innych potraw. Naprawdę ma fantastyczny aromat, a już za chwilę powiem o wrotyczu.
Dom i ogród.
Inną ciekawą rośliną użytkową, która będzie zdobić nasze ogrody i także ma działanie i zastosowanie w zielarstwie, jest wrotycz. Jednak tutaj warto pamiętać, że preparaty z tej rośliny mogą być stosowane wyłącznie zewnętrznie i też oczywiście ostrożnie. Co jeszcze powinniśmy o tej roślinie wiedzieć?
Wrotycz pospolity jest bardzo popularną rośliną. Naturalnie występuje ona na terenie naszego kraju. Można go znaleźć w lasach, na łąkach, na nieużytkach, polach oraz przy drożnych rowach. Jest rośliną całkowicie mrozoodporną. Roślina jest niewymagająca, ale najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych i glebach przepuszczalnych i suchych. Wrotycz najłatwiej rozmnażać przez podział roślin wczesną wiosną, ale można także rozmnażać go przez nasiona wysiewane wczesną wiosną wprost do gruntu. Gatunek ten należy do rodziny złożonych, dawniej astruwatych. Wrotycz pospolity jest rośliną zielarską o silnym korzennym zapachu. Mimo że zawiera trujący składnik tujon, od wieków jest stosowany w ziołolecznictwie, ale głównie zewnętrznie, zwłaszcza w celu łagodzenia bólów reumatycznych, stanów zapalnych i do odkażania. Uchodzi również za roślinę, która ma właściwości oczyszczające, a zwłaszcza przeciwrobacze. W medycynie ludowej przypisywano wrotyczowi także działanie przeciwbólowe, antyalergiczne, żółcio- i wiatropędne, a także uspokajające i rozkurczowe. Zalecano go głównie przy depresji, podczas infekcji układu moczowego, przy stanach zapalnych nerek, do regulacji krążenia i trawienia, przy schorzeniach skórnych takich jak na przykład łuszczyca i trądzik oraz przy infekcjach gardła. Mimo tego, że jest trujący, w średniowieczu wrotycz stosowany był jako przyprawa. Na przykład jego młode pączki używano zamiast kaparów, a koszyczki kwiatowe zapiekano w cieście. Obecnie już nie jest używany w kuchni. Mówi się również o tym, że Wrotycz jest ziołem, które można stosować przeciw różnym insektom. Jest naturalnym środkiem odstraszającym muchy, mole, komary oraz kleszcze.
No właśnie, jak możemy zastosować wrotycz na komary i kleszcze?
Oczywiście taki wrotycz stosujemy zewnętrznie, a taki domowy środek możemy wykonać w bardzo prosty sposób. Przygotowanie polega na zebraniu wrotyczu kwiatów podczas kwitnienia w lipcu, w sierpniu. Należy je zasuszyć w temperaturze około 36 stopni Celsjusza i włożyć do woreczków. I takie woreczki można rozwiesić w miejscach newralgicznych, na przykład w kuchni, w szafkach z żywnością, jeżeli mamy tam mole, albo w garderobie. Natomiast, aby zapobiec wlatywaniu much i komarów do domu, można woreczki z suszem rozwiesić nad oknami. Inną taką metodą jest napar z wrotyczu na kleszcze i komary, którym smarujemy ciało przed wyjściem na zewnątrz. Na przykład, jeżeli idziemy do lasu na grzyby. Wystarczy zetrzeć kwiaty wrotyczu w dłoniach, lekko sparzyć gorącą wodą i takim naparem, gdy ostygnie, nasmarować skórę. Podobnym rozwiązaniem jest olejek z wrotyczu, który jest łatwiejszy w nakładaniu na skórę od naparu. Można albo taki olejek kupić już gotowy na przykład w sklepie zielarskim lub wykonać go samodzielnie. W tym celu należy zalać rozgniecione kwiaty i ziele wrotyczu wybranym olejem, na przykład lnianym, słonecznikowym lub z pestek winogron. Odstawić taką mieszankę na 7 dni w szczelnie zamkniętym słoiczku, przefiltrować i później taki olejek możemy rozlać do mniejszych buteleczek i właśnie korzystamy z tego olejku przed wyjściem na zewnątrz. Tutaj również chciałam zwrócić uwagę na ostrożność. Najlepiej o to, żeby konsultować z lekarzem, czy możemy takie środki ziołowe zastosować. Warto pamiętać o tym, że wiele roślin ma również właściwości drażniące lub uczulające. Jeżeli sami zdecydujemy się zastosować własny preparat z ziół, warto na przykład dobę wcześniej przed zastosowaniem zrobić sobie taką próbę na niewielkim odcinku skóry, czy dany preparat ziołowy nie zadziała na nas negatywnie.
Co kryje w sobie ta roślina wrotycz?
Jak widać, działanie wrotyczu jest naprawdę szerokie. Za takie właściwości odpowiada głównie zawarty w roślinie olejek eteryczny, który zawiera związki tujonu oraz takie składniki jak kamfora czy flawonoidy. Jak się okazuje, tujon, który jest w nim zawarty, bardzo negatywnie wpływa na układ nerwowy człowieka, jest substancją silnie trującą. Przez to całkowicie zaprzestano jego stosowania wewnętrznego. Zgodnie z unijnym prawem wrotycz nie może być składnikiem mieszanek ziołowych do stosowania wewnętrznego. Z kolei jego zawartość w środkach farmakologicznych musi być jasno określona. Obecnie jednak sprzedaż ziela wrotycza dla zastosowania zewnętrznego nie jest zakazana. Można z łatwością go kupić w sklepach zielarskich. Jeżeli stosujemy go zewnętrznie, w odpowiednich proporcjach i dawkach, nie powinien wyrządzić szkody. Natomiast, tak jak wspomniałam, wewnętrznie może bardzo negatywnie wpłynąć na nasz organizm, zwłaszcza na układ nerwowy ze względu na zawartość tujonu.
O czym mówiła Dorota Misiurek z Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Także wawrzyn szlachetny, laur szlachetny. Możemy w ogrodach, możemy na kuchennych parapetach sobie hodować i wrzucać takie świeże, pachnące liście laurowe, zwane bobkowymi, właśnie do różnych potraw. Możemy też odstraszać chociażby mole, wkładając do szafek. Natomiast o wrotyczu musimy pamiętać właśnie to, że może być tylko i wyłącznie zewnętrznie stosowany i tak ostrożnie, bo trzeba to wszystko skonsultować, przetestować najpierw gdzieś na kawałku ciała, posmarować takim preparatem i zobaczyć, czy nie będzie jakichś odczynów, czy nie będzie uczulenia, bo to bardzo, bardzo ważne. No i przy ziołach zawsze musimy być ostrożni i to wszystko konsultować.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+. Dom i ogród.
A teraz sprawdzimy, jakie podłogi są w ofercie. To ważne dla tych, którzy planują remont mieszkania czy budowę domu i są właśnie tym zainteresowani. A może ktoś jeszcze zechce sobie jakieś podmianki zrobić? Jakie wybierają najczęściej klienci? Co jest tym modne? O tym powiemy, ale sprawdźmy najpierw, jakie są rodzaje. O czym powie Krzysztof Czysz, doradca klienta w jednym z lubelskich salonów.
Jeżeli chodzi o gatunki podłóg, które teraz sprzedajemy, mamy w ofercie, to jest jakby nieśmiertelny panel laminowany, czyli taki standard, taka podłoga najbardziej popularna od lat. Najprostsza w montażu, najbardziej przewidywalna, można by powiedzieć. Kolejną grupą to są podłogi winylowe, tak zwane LVT. Podłoga cienka, podłoga z pożywa, która ma swoje tam też cechy, zalety, których nie mają inne podłogi. Oraz kolejna rzecz, podłogi drewniane. Panel laminowany, rzecz popularna, najprostsza jakby w montażu, najbardziej przewidywalna. też najtańsza z tych wszystkich pokryć, które mówiłem, stąd też bardzo powszechna. Możliwe jest, zawsze to jest jakby samodzielny montaż, to coś jakby też no, rzutuje na to, że to jest dość popularne. Podłoga, która też ma no, pewne swoje parametry, jakieś grupy, są tu różne grupy produktów, grupy jakości. Takim podstawowym wyróżnikiem to jest grubość tego panela plus klasa ścieralności, ale również gęstość płyty, z której jest ona zbudowana, tak, jeżeli chodzi o ten rdzeń. Dużo mamy teraz paneli, które mają tak zwaną podwyższoną odporność na wilgoć. Parametr taki bardzo dość poszukiwany wtedy, kiedy chcemy te panele po te podłogi kłaść w przedpokoju, w aneksie kuchennym. Często klienci właśnie pytają o taką właśnie cechę, żeby one były może nie tyle wodoodporne, ale właśnie odporne na wilgoć. No i są produkty też właśnie z takim parametrem. To tak w skrócie, tak chyba najprostsza rzecz, ten panel laminowany.
A podłogi winylowe i drewniane czym się charakteryzują?
Podłogi winylowe to jest taka no, stosunkowo chyba najmłodsza rzecz na rynku, jeżeli chodzi o kwestie podłogowe. Znaczy obecne od tam iluś lat w sprzedaży, natomiast no, od powiedzmy sobie 2-3 lat ostatnich zainteresowanie tym produktem jest dość duże i jest go też sporo na rynku. To są produkty z tworzywa, z polichlorek winylu plus różne wypełniacze. Produkt, który się nie boi wody, bo to jest no, plastik, więc to w wodzie może leżeć tak na dobrą sprawę. Produkt, który w większości przypadków można kłaść bez tak zwanych dilatacji, czy bez tych przerw w progach. To też dla wielu klientów jest ważne. Produkt dedykowany też na ogrzewanie podłogowe, z uwagi na to, że to jest cienki wyrób, tak, to są wyroby w granicach 4-6 mm grubości. Natomiast z taką przypadłością, że no właśnie z uwagi na swoją grubość wymaga to bardzo dużego, starannego przygotowania posadzki, tak, tego co mamy pod spodem, bo to, po prostu ta podłoga musi mieć równiutko. Praktycznie lusterko, norma mówi, że na szerokości metra odchyłka nie większa jak 2 mm, jeżeli chodzi o odchyłki powierzchni. Tak to wygląda technicznie. No, podłogi drewniane, tak by też w skrócie chcę powiedzieć, no, to co my tutaj pokazujemy, sprzedajemy sporo, to są podłogi trójwarstwowe, deska drewniana, czyli pięknie, ładnie wygląda, ładnie pachnie, wyrównuje wilgotność w pomieszczeniu, stąd my się w pomieszczeniach drewnianych dobrze czujemy. Natomiast najbardziej delikatna z tych wszystkich podłóg. Podłoga drewniana, no, wymaga pewnej troski i ostrożności, tak, jeżeli chcemy, żeby nam długo, ładnie, dobrze służyła, tak, i ładnie wyglądała.
A jak pielęgnować podłogi, co tu jest istotne?
Generalnie warto jest, jeżeli chodzi o pielęgnację wszelkich podłóg, patrzeć na produkty dedykowane. Nie stosować tak zwanych uniwersalnych środków czystości, ale szukać produktów, które są dedykowane do paneli, do drewna, do podłóg winylowych, bo to jest zawsze jakaś chemia, jeżeli ta chemia jest dedykowana, to ona jakby krzywdy nam nie zrobi. Warto kierować się też taką jakby pewną zasadą, że podłogi nie lubią takich środków chemicznych, które po swoim zastosowaniu zostawiają nam jakąś cienką warstwę czegoś, tak? Załóżmy, że chcemy, żeby nam ta podłoga błyszczała i dajemy coś, co nam tą podłogę nabłyszcza. Tyle tylko, że te dodatkowe warstwy, one z reguły mają taką właściwość szczepną, że one łapią drobinki kurzu, pyłu, piasku, jak przenosimy na butach i potem mamy taką warstwę ścieralną, która po prostu tą podłogę niszczy. Więc lepiej, jak są to produkty, które po prostu zmywają powierzchnię, niż jak ją tam konserwują, nakładają dodatkowe warstwy.
A jakie podłogi są modne i jak to wygląda cenowo? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Pytając o cenę, zazwyczaj słyszymy, to zależy, ale powiedzmy orientacyjnie, jak to wygląda cenowo.
Najtańsze podłogi to podłogi laminowane, których ceny na rynku zaczynają się od 20 par, od 30 zł w górę, powiedzmy sobie tam, nie wiem, do 150, 160, powiedzmy sobie, dość droższych takich kolekcjach. No, właściwie potem jest winyl, którego ceny zaczynają się na rynku od, nie wiem, 90 zł do 170 w tych przedziałach. No, a potem są podłogi drewniane, które zaczynają się, powiedzmy sobie, od 100, 120, no właśnie górnej granicy nie ma, tak?
Które z tych wymienionych podłóg są najtrwalsze, panele winyle czy drewno, albo odwrotnie, po których możemy chodzić w szpilkach lub nie?
Najmniej taką odporną podłogą na takie wszelkie mechaniczne, ostre traktowanie jest podłoga drewniana. Nawet jeśli są to drewna, jesiony, dęby, które uważamy za twarde, no są twarde jak na drewno, natomiast w porównaniu na przykład z laminatem są bardziej miękkie. I wymagają pewnej troski, ostrożności, prawda, żeby one wyglądały ładnie. I właśnie w temacie używania szpilek, tak, no, na podłodze drewnianej szpilki praktycznie zawsze będą widoczne, jak się ktoś po nich przespaceruje. Najbardziej twardą powierzchnię mają podłogi laminowane. Laminat, czy takie tworzywo tak zwane melaminowe, które jest na powierzchni, to jest najtwardsze z tych wszystkich pokryć, jeżeli chodzi o powierzchnię warstwę. Czyli tak, najpierw mamy laminat, tak idąc od góry, potem mamy winyl, a potem mamy drewno.
A co jest modne, jeżeli mówimy o podłogach?
Tego, co obserwujemy, to wraca zainteresowanie, jeżeli chodzi o podłogi w naturalnych wybarwieniach drewna. Odchodzą troszeczkę powoli szarości, wzory bielone, modne najbardziej jakieś, nie wiem, 2-3-4 lata temu. Dzisiaj one owszem też się sprzedają, ale dużo mniej. Dzisiaj klient szuka bardziej takich podłóg naturalnych. Czyli drewna, czy powiedzmy sobie panele laminowane, ale w naturalnych wzorach, tak? Bez szarości, bez brązów, tylko takich oddających jak najbardziej naturalną deskę. Tak swoją drogą, wszystkie te z tych podłóg, jakbyśmy tak chcieli wziąć po desce, czy po kawałku próbki i chcielibyśmy zorientować się po dotyku, która to z tych podłóg jest, nie jest to zawsze takie oczywiste. No dzisiaj te podłogi, nawet jeżeli to jest tylko imitacja w przypadku laminatu czy winylu, to one są robione bardzo, bardzo ładnie, bardzo wiernie oddają charakter deski drewnianej i dopiero na większej powierzchni widać, prawda, co jest gdzie jest natura, gdzie jest imitacja, ale na małych próbkach to naprawdę trudno czasami wyłapać, która z powierzchni jest która.
Mówiąc o podłogach drewnianych, czy w dalszym ciągu parkiety cieszą się powodzeniem, czy coś nowego jest?
Podłogi drewniane obecne dzisiaj na rynku, no to właśnie można je montować na dwa sposoby. Albo kleimy do podłoża, jeżeli deska się do tego nadaje i producent dopuszcza, albo jakby częściej, jakby bardziej popularna metoda i no, prostsza w pewnym sensie, to jest układanie napływająco, czyli podłoga urluzem układana na podkład. Jest to właściwie wyrób pośredni między panelem a parkietem, tak? Drewna trójwarstwowe, gdzie deski o wymiarach powiedzmy, że 2,20 na 20 cm mają na krawędziach specjalne zamki, które umożliwiają montaż jednej deski do drugiej. Można taką podłogę ułożyć pływająco, czyli tak samo jak panel laminowany i właściwie bezpośrednio po montażu ta podłoga jest gotowa do użytku. Oczywiście są też amatorzy desek litych, parkietów, które się no, montuje tylko i wyłącznie klejąc je do podłoży. No to wymaga dużego reżimu, jeżeli chodzi o posadzkę, o umiejętności kładącego. No ale to się ta podłoga jakby wdzięcza tym, że to jest jednak produkt dość trwały i umożliwiający na przykład kilkokrotne cyklinowanie, gdy zachodzi potrzeba.
A co możemy, jeżeli mówimy o podłogach, uznać za ciekawostkę, za coś, o co nie pytają klienci, bo na przykład nie wiedzą?
To jest takie jakby no, szczególne przypadki w podłogach, kiedy na przykład jest podłoga właściwie winylowa, czyli taka jakby spożywa, ale z rdzeniem wykonanym z korka. I takie to jest sztuczne, że tak powiem, na wierzchu i od spodu, a w środku jest naturalne. I tego typu podłoga no, ma cechy trochę jednej i trochę drugiej podłogi, tak? Jest na pewno bardziej cicha. Jeśli ktoś lubi chodzić na posaka, to jest po prostu cieplutka. Są też takie pokrycia. To nie jest nowość, to są podłogi kilkanaście lat obecne na rynku. Trochę specjalne, więc to tak trzeba powiedzieć uczciwie, to też nie jest podłoga najtańsza. Ale ma też swoich amatorów, jak ktoś już gdzieś jakby zna ten produkt, czy gdzieś poczytał, czy po prostu uda się przekonać na sklepie, to są też podłogi, które się też montuje, sprzedaje i to też ma swoje zalety.
Wybór duży, z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie odpowiedniego. Warto podpytać doradców, którzy mają dużą wiedzę w tym zakresie. A dziś naszym doradcą był Krzysztof Czysz, doradca klienta w jednym z lubelskich salonów.